Niektórzy z was wiedzą, co to jest, ale podejrzewam, że większość z was nie wie, chyba że się mylę. Wiecie, co to jest? To jest Muzeum Księgi. Muzeum Księgi znajduje się w Jerozolimie i w tym muzeum są umieszczone najstarsze na świecie zwoje Księgi proroka Izajasza. Najstarsze na świecie zwoje. Około drugi wiek przed Chrystusem. Więc teoretycznie jest taka możliwość, oczywiście jest to hipotetyczna możliwość, że Pan Jezus mógł mieć taki zwój w ręce. Ja nie chcę powiedzieć, że konkretnie ten zwój, ale to są najstarsze zwoje z czasów przed Chrystusem. Myślę, że to jest piękne, że, bo są różne muzea na świecie. Różne rzeczy są eksponowane, różne rzeczy są, nie wiem, utrzymywane w pamięci. I myślę, że to jest coś ważnego i pięknego, że jest takie miejsce, gdzie Słowo Boże stanowi wartość. Oczywiście my dzisiaj funkcjonujemy inaczej. My dzisiaj mamy Biblię w formie książkowej, która dużo później się pojawiła, a nie w formie zwojów, tak jak to było jeszcze wcześniej w starożytności, czy jeszcze w tej dawnej starożytności. Poza tym mamy przede wszystkim już teraz Biblię w formie elektronicznej, więc na komórkach, na tabletach dostępna jest po prostu jak powietrze. W ogóle bez ograniczeń. Biblia jest dzisiaj dostępna, ale w dawnych czasach zwój to była wielka wartość. Nie każdego było stać na zwój. Zwoje były w świątyni, zwoje były w synagodze, później w synagodze. Tak od każdy Izraelita nie mógł mieć zwojów Księgi proroka Izajasza. Jeżeli chciano obdarować kogoś zacnego, chciano obdarować kogoś bogatego, kogoś poważanego, to obdarowano go na przykład zwojem księgi. Taki zwój najprawdopodobniej nabył sobie w Jerozolimie ten eunuch, który wracał, dostojnik królowej Kandaki. To był dostojnik, to był minister skarbu, to był bogaty człowiek. Jego było stać na to, żeby nabyć taki zwój księgi proroka Izajasza, bo czytał proroka Izajasza, albo na przykład dostał od kogoś, od jakiejś ważnej osobistości w Izraelu, dostał zwój księgi proroka Izajasza. A tak szczerze, czytacie proroków? Czytacie? A znacie proroków? Moje doświadczenia w kontakcie z różnymi osobami, z różnymi chrześcijanami, nawet ze studentami są takie i moje opinie są takie, że generalnie chrześcijanie bardzo słabo znają księgi prorockie. Znają tylko wybrane proroctwa i wybrane fragmenty. Znają tylko od te najważniejsze teksty prorockie, tak, które są albo bardzo mocno cytowane w Nowym Testamencie, albo do których odwołuje się Nowy Testament. Może powiem coś takiego osobistego. To by było bardzo zacne i bardzo potrzebne w naszym życiu, gdybyśmy się stali takimi pilnymi studentami Słowa Bożego. Nawet mógłbym użyć takiego stwierdzenia, może się komuś nie spodobać, ale uważam, że to jest dobre stwierdzenie, że studiowanie Biblii powinno być naszym hobby. Ja zajmuję się tym 30 lat, do 30 lat czytam Biblię, studiuję Biblię i ona dla mnie jest ciekawa. Nie wiem jak dla was. Czy ona jest dla was ciekawa, czy dla was jest nudna Biblia? Wiecie, ja wiem, że odpowiedzi prawidłowe jakie są, to ja wiem. Ale mam czasami wrażenie, że chrześcijanie to tak przez siłę i na przymus. Biblia może być fascynująca, ale trzeba się w nią zagłębić. Jeżeli my pozostajemy na etapie, że Bóg nas kocha i posłał swego Syna za nasze grzechy, pozostajemy na etapie, że Bóg ma plan dla naszego życia i pozostajemy na etapie, że Bóg nam chce błogosławić, no to przepraszam, no to jest po prostu etap wczesnego niemowlęctwa. Jeżeli my po prostu nie wnikniemy w treść Pisma Świętego, to po pierwsze nie ma możliwości mówić o jakimś głębszym rozwoju człowieka, a po drugie jesteśmy łupem, i to mówię wam zupełnie szczerze, jesteśmy łupem dla wszystkich tych, którzy chcą, używając Bożego Słowa, popchnąć nas na swoją drogę. Jeżeli nie mamy rozeznania w tekście Pisma Świętego, nie znamy go, tak naprawdę nie znamy go do głębi, to jesteśmy ofiarami różnych ludzi, wilków w owczych skórach, którzy Słowem Bożym robią, co chcą. Bracia, siostry, i dzisiaj chciałbym, abyśmy chwilę czasu poświęcili na przeanalizowanie jednego z ważniejszych proroctw Księgi proroka Izajasza. Tak nie umawiałem się z bratem Jackiem. Bracie Jacku, tak się ucieszyłem, jak zacząłeś prorokiem Izajaszem. A później jeszcze było coś z proroka Izajasza i dzisiaj w ogóle wokół proroka Izajasza. Prorok Izajasz w ogóle nazwany jest ewangelistą Starego Testamentu, bo ta księga proroka Izajasza jest księgą, która jedną z ksiąg, która jest najczęściej cytowana w Nowym Testamencie. Więc pozwólcie, że dzisiaj przybliżę wam troszeczkę jedno proroctwo z księgi proroka Izajasza. Spróbuję je omówić, pokazać, co się w nim kryje. Może spróbujemy odczytać tak, jakbyśmy je odczytali przed przyjściem Chrystusa. I co nowego wniosło do tego proroctwa przyjście Chrystusa? Zapraszam tych, dla których prorocy są ważni. Biblia poza tym mówi, apostoł Paweł powiedział, że całe Pismo przez Boga jest i całe Pismo jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów. Całe. Prorok Izajasz też. Całe Pismo. Ja wiem, że chrześcijanie głównie noszą przy sobie Nowy Testament. On jest ważny, ale dzisiaj przejdźmy jak gdyby przez proroctwo Księgi proroka Izajasza. Izajasz, rozdział 11, wersety od 1 do 10. 10 wersetów. Przeczytamy na spokojnie. Macie może Biblię ze sobą? Z tyłu widzicie coś? Tam widzicie, czy w swoich Bibliach widzicie? I tu, tak? To nie wiem, gdzie wam lepiej? Albo we własne Biblię, albo tutaj w tekst, który pojawi się na ekranie. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Cielę i lwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów, a miejsce jego pobytu będzie sławne. Ja to sprawdziłem w takim specjalnym naukowym wydaniu Nowego Testamentu greckiego i w Nowym Testamencie do tych 10 wersetów jest 15 odniesień. Czyli ten fragment Izajasza, te 10 wersetów, mają w Nowym Testamencie 15 zbieżności. Czy można powiedzieć, że ten tekst jest w całości praktycznie przeniesiony do Nowego Testamentu, do bardzo różnych fragmentów. Nie są to bezpośrednio cytaty, bo jest tylko dwa chyba bezpośrednie cytaty, ale są teksty pokrewne. Więc to jest absolutnie nowotestamentowy tekst. No i teraz spróbujmy, jak się zabrać w ogóle za taki tekst. Nie wiem, czy macie jakiś pomysł. Jak tak szybko czytamy, to za chwileczkę czytamy dalej. I jeżeli chcemy tak naprawdę zrozumieć tekst Pisma Świętego, to musimy poświęcić temu czas. Musimy się nad tym zatrzymać. Przeczytać to 20 razy. Modlić się nad tym tekstem. Znów go przeczytać 5 razy. Modlić się nad tym tekstem. Połączyć ten tekst z innymi tekstami. Bo jeśli to jest tylko takie, wiecie, a dzisiaj jest dzień, który dał mi Pan i dzisiaj muszę przeczytać 10 wersetów na dzień dobry, może 10 wersetów na dobranoc, to przeczytam i niewiele z tego jest. Mogę powiedzieć, no przeczytałem dzisiaj tekst Pisma Świętego. A możecie równie mieć inne podejście, no od tego jest pastor. On niech wie. To nie jest dobre podejście. Moim zadaniem jest wam przybliżać, moim zadaniem jest was zachęcać, ale każdy z nas jest jak gdyby odpowiedzialny za to, żeby poznać tekst Pisma Świętego. No to zabierzmy się za Izajasza, 11 rozdział, wersety od 1 do 10. Pierwsze podstawowe elementy tego proroctwa. Jakie są podstawowe elementy tego proroctwa? Jak macie tekst przed sobą, to będziecie mogli sobie to zobaczyć, a ja postaram się to szybciutko tutaj przedstawić. Po pierwsze, jest to tak zwane proroctwo mesjańskie i tak było odczytywane przez tych, którzy pierwsi czytali ten tekst, przez tych, do których prorok Izajasz przemawiał, a później mieli to w formie zwojów. Proroctwo mesjańskie oznacza, że dotyczy osoby Mesjasza. I nie wiem, czy no wiecie to na pewno, w judaizmie były też podstawowe prawdy wiary. Judaizm, oprócz tego, że było Szema Izrael, czyli wyznanie wiary narodu żydowskiego, izraelskiego, to też wiara w Mesjasza była jednym z głównych prawd wiary. Oni wierzyli, że przychodzi, ma przyjść Mesjasz. To było ich credo, wiara w Mesjasza. I to proroctwo było tak zwanym proroctwem mesjańskim. W tekście było: spocznie na nim duch Jahwe, dokładnie. Na nim spocznie duch Jahwe. Czy oni wierzyli, że właśnie ten, którego pośle Bóg, na nim spocznie duch Jahwe, w ten wyjątkowy sposób spocznie na nim duch Jahwe i to będzie Mesjasz. Co dalej wiemy o tym proroctwie? Wyrośnie różdżka z pnia Isajego. Tu by trochę historii trzeba było. No i bez historii znów się nie da nic wytłumaczyć. Dlaczego wyrośnie różdżka z pnia Isajego? Bo Isaj zrodził Dawida, Dawid był pierwszym królem, który zapoczątkował tak zwaną dynastię Dawidową. To był pierwszy król od Dawida, rozpoczyna się dynastia Dawidowa. I dynastia Dawida panowała w Jerozolimie aż do czasu, kiedy Babilończycy zdobyli Jerozolimę, czyli 450 lat. Kolejni potomkowie Dawida zasiadali na tronie w Jerozolimie. Ale wraz ze zdobyciem Judy przez Babilończyków zakończyło się panowanie dynastii Dawida w Jerozolimie i nigdy później już dynastia Dawida nie weszła na tron. Czyli można powiedzieć około do dzisiaj 2500 lat żaden król z potomków Dawida nie panował w Jerozolimie. Co się stało? Czyli to drzewo Dawidowe zostało ścięte. Drzewo Dawida zostało ścięte. Ale tu jest proroctwo jakie, że wyrośnie co? Wyrośnie różdżka z czego? Z pnia. Czyli pień został. Drzewo zostało ścięte, ale został pień. I w którymś momencie z pnia wyrośnie różdżka. Czyli pojawi się co? Król. Kto? Pojawi się król z rodu Dawida, który znów zasiądzie na tronie. A więc proroctwo mesjańskie po pierwsze. Po drugie mamy to, że ten Mesjasz, ten, na którym spocznie duch Pana, będzie potomkiem króla Dawida i sam jako król zasiądzie na tronie w Jerozolimie. Takie było pierwsze zrozumienie. Mesjasz, król, będzie rządził sprawiedliwie, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Więc będzie to król, który będzie rządził, który będzie panował w sprawiedliwości, według słuszności rozstrzygał sprawy biednych na ziemi. I teraz co się dzieje dalej? Wersety od 6 do 9, to co czytaliśmy. Za jego panowania nastąpi odrodzenie ziemi. Nie wiem, czy pamiętacie ten tekst taki dziwny, nam się on wydaje taki futurystyczny, jakiś w ogóle tekst, że tu, nie wiem, krowa razem z lwiątkiem, z lwem będą jedli trawę, dziecko nad jamą żmij będzie się bawić, nic się nie będzie działo. Nastąpi jakieś przywrócenie porządku, który nam jest obecnie nieznany. Ale ten porządek to jest porządek z ogrodu Eden. My możemy, dzisiaj dla nas się to wydaje takie absurdalne, zupełnie niemożliwe, możemy patrzeć na to zupełnie w kategoriach symboliki, ale ten tekst nie jest symboliczny, jeżeli byśmy go odnieśli do ogrodu Eden, bo tam było, tam lew jadł trawę. W ogrodzie Eden lew jadł trawę, nie zjadał zwierząt. To jest przywrócenie tylko pewnego porządku, który funkcjonował na tym stworzonym przez Boga świecie, ale my już tego porządku nie znamy, bo żyjemy po prostu w czasach poedenowskich, czyli po upadku w Edenie. A więc żyjemy w zupełnie innym świecie. I to proroctwo zapowiadało właśnie to, że kiedy przyjdzie król z pokolenia Dawida, na którym spocznie duch Jahwe i to będzie Mesjasz, będzie królował i panował w sprawiedliwości i za jego czasów ziemia dostąpi odnowienia i odrodzenia. Co będzie dalej? Ludzie nie będą się krzywdzić, ponieważ ziemia będzie pełna poznania Boga. I my mamy nawet taką pieśń, śpiewamy ją. Świat ujrzy Cię i napełni się poznaniem chwały Twojej, tak jak ocean pełny jest wód. I my myślimy, że ten tekst to się odnosi do teraźniejszych czasów. Że to jest taka obietnica, że to teraz ziemia się napełni poznaniem, tak jak ocean jest pełnych wód, takie będzie poznanie Pana. No, ten tekst pieśni jest zbudowany o księgę proroka Izajasza, 11 rozdział, ale według tego proroctwa to ziemia będzie pełna poznania Pana kiedy? Kiedy tutaj będzie to ustanowione to królestwo. No i dalej, werset 6, narody będą szukać Mesjasza króla, aby poddać się pod jego panowanie. Werset 10, możecie sobie sprawdzić, ja już nie jestem w stanie tam wam wyświetlić, cofnąć tego tekstu, ale właśnie werset 10 nam mówi o tym i stanie się w owe dni, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów, a miejsce jego pobytu będzie sławne. Narody będą szukać korzenia Isajego, będą szukać Mesjasza, króla, aby poddać się pod jego władzę i panowanie. Więc takie jest pierwsze odczytanie tego proroctwa, poszczególne jego elementy. W ogóle tak na przyszłość, kiedy będziecie czytać sobie proroków, to zróbcie sobie taką analizę. Nad każdym wersetem zastanówcie się. Spróbujcie poszukać, połączyć te wersety z innymi fragmentami Pisma Świętego. Inne fragmenty Pisma można by było do tego dołożyć, gdzie jest powiedziane, że przekują swoje miecze na lemiesze, tak? Że nie będą krzywdzić się, już nie będzie wojen, przekują swoje miecze na lemiesze. No, czy dzisiaj widzimy, że świat przekuwa miecze na narzędzia do uprawy ziemi? Nie, dzisiaj świat się zbroi, dzisiaj nie ma tego, to jeszcze nie jest ten okres, to nie jest ten czas. Więc mamy taki podstawowy zarys tego proroctwa, ale to byłoby wszystko proste, to jeszcze musimy pójść dalej. Idziemy dalej, dobrze? W takim razie. I teraz wyobraźmy sobie, że żyjemy w czasach przed Chrystusem i bierzemy zwój Księgi proroka Izajasza, 11 rozdział i czytamy to proroctwo, ale nie patrzymy z perspektywy naszej. Bo nasza perspektywa to jest perspektywa zupełnie inna. Wyobraźmy sobie, że czytamy to proroctwo z perspektywy przed przyjściem Chrystusa, to jak byśmy rozumieli to proroctwo? Jakie byłoby zrozumienie 11 rozdziału, gdybyśmy nie mieli tej perspektywy współczesnej, dzisiejszej? Co byśmy wyczytali z tego proroctwa? Wyczytalibyśmy to mniej więcej, co wyczytali Żydzi i co... O co po prostu pytali Jezusa, gdy był tutaj na ziemi? Oni wyczytali w bardzo określony sposób. To dzisiaj zajmujemy się tylko jednym proroctwem, ale ich jest wiele, które zbudowało im pewne zrozumienie, pewien obraz. I wyczytali następujące rzeczy. Mesjasz, Boży Pomazaniec, będzie królem z rodu Dawida i gdy przyjdzie, ustanowi Izraelu królestwo mesjańskie. Czy to można było wyczytać z Księgi proroka Izajasza, 11 rozdział? Dokładnie tak, takie było zrozumienie, takie było pierwsze przesłanie tego tekstu. Gdy pojawi się Mesjasz, to ustanowi królestwo mesjańskie. Panowanie króla Mesjasza będzie się charakteryzować sprawiedliwością na wzór panowania króla Dawida. I tak jak jest powiedziane o Dawidzie w 2 Samuelowej 8:15, i tak panował Dawid jako król nad całym Izraelem. Dawid przestrzegał prawa i zasad sprawiedliwości wobec całego swojego ludu. I ten król, potomek Dawida, Mesjasz, będzie królem na wzór króla Dawida. Będzie stosował prawo i sprawiedliwość i nastanie czas królestwa mesjańskiego. Co było dalej? Dla Izraela nastanie czas pokoju, dobrobytu, chwały i wywyższenia. Pamiętacie, król Dawid wyciągnął królestwo z takiego stanu, no nie wiem jakiego, jak to nazwać, posaulowego zamieszania i ustanowił potęgę. Izrael to był potęga. A później jak jego syn Salomon przejął królestwo po Dawidzie, to tylko co? Odcinał kupony. Bo już wszystkie narody, co były podbite, składały hołd, składały daniny. Wszystkie narody przywoziły swoje skarby do Jerozolimy, były poddane władzy Jerozolimy. Za czasów Dawida się to dokonało, a Salomon tylko później już budował, bo już miał pokój, już nie toczył walk, to budował. Ale królestwo Dawida charakteryzowało się na końcu tym, że Dawid podbił wrogów, nastał czas pokoju, dobrobytu, chwały i wywyższenia. W tamtym czasie Izrael był najpotężniejszym narodem w tamtym rejonie. Za czasów końca Dawida i początki króla Salomona. Panowanie Salomona. No i inne narody uznają autorytet Mesjasza, króla Izraela i dobrowolnie poddadzą się jego władzy. Jerozolima stanie się centrum i stolicą świata. Takie było zrozumienie. I teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy tymi, którzy żyją przed Chrystusem i oczekują Mesjasza. I to jest ta zwana nadzieja mesjańska. Nadzieja mesjańska, która towarzyszyła Żydom, odkąd wyczytali i uznali, że Bóg zapowiedział im proroka na wzór Mojżesza, nadzieja mesjańska sprowadzała się do dwóch rzeczy, że przyjdzie Mesjasz, na którym spocznie Duch Pana, będzie to pomazaniec Pana i będzie to król z rodu Dawida i ustanowi w Izraelu królestwo mesjańskie i będzie panował w sprawiedliwości, i Izrael będzie najpotężniejszym narodem na ziemi. Taka była nadzieja mesjańska. Nie można rozdzielić króla od królestwa. Mesjasza od królestwa nie można rozdzielić. Więc to było główne zrozumienie Księgi proroka Izajasza, rozdział 11. I nadzieja mesjańska towarzyszyła Żydom przez całą ich historię. Towarzyszyła im w okresie niewoli babilońskiej. Czy to nie jest dobry czas, żeby przyszedł Mesjasz? Nie wiem, czy pamiętacie taką scenę, skrzypka na dachu, kiedy ich wypędzano z miejscowości, kiedy musieli uciekać. I jeden zwraca się z Żydów do rabina i pyta się: rabi, czy to nie jest właściwy czas, żeby przyszedł Mesjasz? Oczywiście oni nie, w tym tam było widać, że nie uznano Chrystusa, tego jako Mesjasza, ale to była ta nadzieja mesjańska. Na króla i królestwo. Nasz naród polski, kiedy był przez ponad 100 lat, nie mieliśmy własnej ojczyzny, to też czekaliśmy na co? Na to, że w końcu będziemy mieli własny kraj, będziemy mieli własną ojczyznę. Będziemy mieli własną władzę, będziemy mieli suwerenność. I to była nadzieja, która towarzyszyła Izraelowi od niewoli babilońskiej. Tak naprawdę już to były tylko pojedyncze lata, kiedy mieli swoją suwerenność. Najpierw byli Babilończycy, później byli Persowie, później przez chwilę mieli swoją niezależność, później byli Rzymianie, później byli Turcy, później byli Krzyżowcy, później byli i tak dalej. Taka jest historia tego narodu. A więc czekanie na Mesjasza króla i na królestwo mesjańskie. Tak rozumiano to proroctwo. Kiedy przyjdzie Mesjasz, ziemia się odnowi. Nastąpi nowa era. Nie wiem, czy wiecie, ale bardzo mocno tą teologią wstrząsnął Holokaust. Tak jak przed II wojną światową wielu Żydów miało nadzieję mesjańską, na Mesjasza, ciągle czekaj na Mesjasza, to Holokaust zniszczył tą nadzieję w wielu Żydach. Oni przestali wierzyć w osobowego Mesjasza. To było dla nich tak potworne przeżycie, że ich wiara w tym obszarze się zachwiała. I dzisiaj mamy teologii w judaizmie bez Mesjasza. Ale to nie pora, aby tu i teraz o tym rozmawiać. No i co teraz? Teraz przyjście Jezusa, bo my wiemy, że tym królem, potomkiem Dawida jest kto? Jezus z Nazaretu. No ale wyobraźmy sobie, że oto ja jestem jednym z narodu żydowskiego i czekam na Mesjasza, króla, i przychodzi taki król Chrystus z Nazaretu. Ja mam nadzieję na co? Na królestwo mesjańskie, a on przychodzi i coś tu pasuje czy nie pasuje? No jak to jest? Zobaczmy, co Pan Jezus zgłosił. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, i zauważcie to słowo, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Przybliżyło się Królestwo Boże, w ich zrozumieniu przybliżyło się Królestwo Mesjańskie. I Pan Jezus użył słowa nastało czy przybliżyło się. Pan Jezus nie powiedział, że od nastało Królestwo Boże, tylko Królestwo Boże co zrobiło? Przybliżyło się. Czyli wszystko się zgadza, przychodzi król z pokolenia Dawida i zaczyna o czym mówić? O czym Pan Jezus głosił? O czym Pan Jezus mówił? O czym są przypowieści, które Pan Jezus głównie wypowiadał? Czy one nie są o królestwie? Czy to nie jest nauczanie o królestwie? O, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios i Pan Jezus swoje nauczanie skoncentrował wokół królestwa, które się przybliżyło. Myśmy wprowadzili troszeczkę inne pojęcia, mianowicie nie, to są biblijne pojęcia, ale one całkowicie albo usunęły nam to pojęcie królestwa, bo mamy pojęcie życie wieczne i zbawienie. Życie wieczne i zbawienie jest jak gdyby takim głównymi pojęciami, które funkcjonują w chrześcijaństwie, ale do tego trzeba też dołożyć pojęcie królestwa, bo królestwo też cały czas jest obecne w nauczaniu Jezusa. Cały czas jest obecne w nauczaniu Jezusa królestwo. A więc przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. I mamy drugi tekst, Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, werset 20-21. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. O co oni go pytają? Jak jesteś Mesjaszem, to co? To pokaż nam to Królestwo Mesjańskie. Jeżeli dla nas znakiem, że przyszedł Mesjasz, dla nas jest tylko jeden znak. Mesjasz ustanowi co? Królestwo Mesjańskie. Będzie panował nad dołem Dawidowym. Będzie panował. Takie były proroctwa. Więc oni go pytają o prostą rzecz. Jesteś Mesjaszem, to w takim razie kiedy przyjdzie co? Kiedy przyjdzie królestwo. I wtedy Pan Jezus odpowiada tak troszeczkę może dla nich niezrozumiale. Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić o to tutaj jest, albo tam, o to bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Oni chyba zgłupieli. No co oni mogli odpowiedzieć na taką odpowiedź? Kiedy przyjdzie Królestwo Boże? A Pan Jezus im opowiada, że Królestwo Boże jest pośród nich. No ale no, kto przed nimi stoi? Kto stoi pośród nich? No, kto stoi pośród nich? Oni pytają kogo? Kogo pytają? Do kogo, komu zadają pytanie? Kto stoi pośród nich? Pośród nich stoi król. Pośród nich stoi ten, który wprowadza królestwo. I oni nie widzą tego, no bo trudno, żeby to zobaczyli, bo najpierw trzeba było, jakaś zasłona musiała być ściągnięta. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Wniosek: przyjście Chrystusa było przyjściem króla oraz przybliżeniem się Królestwa Bożego. Pierwsza taka emanacja, pierwsza odsłona, czym jest Królestwo Boże. A więc przyjście Mesjasza, to pierwsze przyjście Mesjasza, przyjście Mesjasza jako króla było pierwszą odsłoną Królestwa Bożego. Czym królestwo jest? Ono było pośród, ono objawiło się, ale nie było widoczne dla wszystkich. Pan Jezus nauczał o królestwie, mówił, jakie są prawa Królestwa Bożego, jakie są reguły i zasady Królestwa Bożego. A więc dalej. Ale nauczanie Nowego Testamentu, ale nie tylko nauczanie Nowego Testamentu, mówi nam o dwóch przyjściach Chrystusa. Dwóch przyjściach Mesjasza, króla. Mamy pierwsze przyjście Mesjasza, króla i mamy drugie przyjście Mesjasza, króla i to już było poza teologią judaizmu. Tego nie było w teologii judaizmu. Dlaczego? Bo oni wierzyli tylko w jedno przyjście Mesjasza i ustanowienie królestwa. Dla nich było to oczywiste. Przychodzi król i co robi? Ustanawia mesjańskie królestwo. Rządzi w sprawiedliwości. Panuje w Izraelu i panuje nad innymi narodami. I nagle okazuje się, że jest nowe światło, nowe zrozumienie, które jest, przychodzi wraz z przyjściem Mesjasza i z jego nauczaniem. Że Pan Jezus mówił o tym, że oto przyszedł król, ale król odszedł i co zrobił? Później król co zrobił? Powrócił. To jest w wielu przypowieściach. Król przyszedł, odszedł i później król powraca. I jak powraca dopiero, co się dzieje, to królestwo zaczyna mieć nowy wymiar. A więc Pan Jezus, pierwsze przyjście Jezusa, by dokonać odkupienia i ustanowić Królestwo Boże w sercach ludzi. To było pierwsze przyjście Chrystusa. Przyjście Chrystusa to pierwsze było związane, że król przyszedł, aby umrzeć i dokonać odkupienia i poprzez swoją odkupieńczą śmierć i poprzez zmartwychwstanie ustanowić Królestwo Boże najpierw w sercach ludzi. Tu jak gdyby był początek królestwa. Odpowiadając, Jezus rzekł mu, do Nikodemowi, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może co zrobić? Ujrzeć Królestwa Bożego, nie może do niego wejść. A więc pierwszym etapem ustanowienia Królestwa Bożego to jest ustanowienie panowania Boga w naszym życiu. To jest pierwsza odsłona, czym jest królestwo. Dalej, jak więc przyjęliście Chrystusa, Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. To jest znów panowanie Boga w naszych sercach. Jezus Chrystus Pan. I to królestwo, o którym mówił Pan Jezus, najpierw jest królestwem w nas, w naszych sercach. Poprzez przywrócenie pewnego Bożego porządku, tak jak Bóg był Panem w Edenie do upadku, tak Bóg ma być Panem w naszym życiu. On jest Królem i Panem w naszym życiu. I najpierw On panuje tutaj. I dalej Rzymian, apostoł Paweł, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz co? Sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Czy to królestwo jest w tobie? Czy panowanie Boga jest w twoim życiu? Nawrócenie wiąże się z uznaniem Boga jako Pana i Króla i wiąże się z władzą i panowaniem Boga w naszym życiu. To jest przywrócenie porządku Edenu. Jeśli Bóg nie panuje w nas, to królestwo, to jesteśmy obok królestwa. To królestwo nie jest obecne w naszym życiu. Co mamy dalej? Ale Biblia też nam mówi o drugim przyjściu Chrystusa. Mamy też drugie przyjście Chrystusa. I teraz objawienie Jana, 19 rozdział, wersety od 11 do 16. Przeczytajmy, co mówi nam ten fragment. To jest opis taki dosyć szczegółowy, jak to będzie wyglądać. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przodziony był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przeobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodził ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną, a on sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. A to jest powtórne przyjście Chrystusa. Co wam mówi ten obraz? Czy to jest takie przyjście Chrystusa, jakie było pierwsze? Betlejem, stajnia, nikt po prostu praktycznie nie wie o tym narodzeniu, z wyjątkiem kilka osób. Ucieczka do Egiptu, pojawienie się w Nazarecie, czy to jest już zupełnie coś innego? To jest zupełnie inne przyjście. To jest otwarte niebo, to jest Król Królów i kto? I Pan Panów, to jest to drugie przyjście Chrystusa na tą ziemię. I teraz zrozumienie Księgi Izajasza, 11 rozdział, wersety od 1 do 10 w świetle dwóch przyjść Chrystusa. Bo jak powiedziałem wcześniej, Żydzi nie mieli tej perspektywy, więc kiedy czytali Księgę proroka Izajasza, widzieli to jedno zdarzenie, przyjście Mesjasza i co? I ustanowienie Królestwa. Nie mieli tej perspektywy pierwszego przyjścia i perspektywy drugiego przyjścia. Pierwsze przyjście, aby dokonać odkupienia i ustanowić panowanie Boga w sercach ludzi i przyjście drugie przyjście, jako Król Królów i Pan Panów, by ustanowić Królestwo. I teraz mamy Izajasza 11:1-10 w świetle Nowego Testamentu i mamy pierwsze przyjście Chrystusa, obejmują wersety od 1 do 4. To są pierwsze przyjście Chrystusa, obejmują te wersety. Wyrośnie różdżka z miejsca Jego, a pęd Jego korzeni wyda owoc. Wszystko się zgadza. 2. Spocznie na Nim Duch Pana, Duch mądrości, rozumu, Duch rady, mocy, Duch poznania, bojaźni Pana. Wszystko się zgadza. Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. I w 4 wersecie następuje punkt kulminacyjny. Macie 4 werset, to sobie go zobaczcie. Jest powiedziane, że w 4 wersecie, w części A jest powiedziane, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. I po kropce, jakie mamy zdanie? Co się tam się pojawia? Czy kojarzycie, czy jesteście jeszcze ze mną? Nie, jesteście ze mną, czy nie? To czy już żeście usnęli? Jesteście? Co się pojawia w wersecie 4? Co się pojawia? Werset 11, rozdział, werset 4b. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg, co zrobi? Zabije bezbożnika. Gdzie się pojawia tekst tchnieniem swoich ust, swoich warg zabije bezbożnika? Gdzie się pojawia ten tekst? Nie. Kojarzycie, gdzie się pojawia ten tekst? Rysiek. 6. W przypisie jest. Aha, czyli z przypisu. Nie, no to słuchajcie, no to słabo z tymi proroctwami u was. No, chciałem wam pokazać, jak czytać proroctwa. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchniem swoich warg zabije bezbożnika. No to przeczytajmy teraz 2 Tesaloniczan 2:1-8. Tak? Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim? O czym tu jest mowa? O którym przyjściu? O drugim, tak? Zgadzacie się, o drugim przyjściu. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga, a wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Gdzie to jest zapisane? Teraz już wiecie. W księdze proroka Izajasza, rozdział 11, werset 4, apostoł Paweł do tego tekstu odnosi powtórne przyjście Chrystusa, mówiąc o zabiciu bezbożnika, co jest zapisane w księdze proroka Izajasza. Nie jest to bezpośredni, całkowity cytat, ale jest to absolutne nawiązanie do tego tekstu. Więc księga proroka Izajasza, 11 rozdział, na czym polegało pewne niezrozumienie w tej pierwszej interpretacji, czego ci, którzy czytali, nie mogli wiedzieć. Oni nie mogli wiedzieć, że Chrystus przyjdzie dwa razy. Więc odczytywali to jako jedno przyjście Chrystusa i ustanowienie Królestwa. Natomiast apostoł Paweł nam tutaj pokazuje, że w 4 wersecie księgi proroka Izajasza jest punkt kulminacyjny, bo jest tchnieniem swoich ust, warg zabije bezbożnika, że jest to mowa o przyjściu drugim Chrystusa. I dopiero wersety od 5 poniżej aż do 10 opisują stan po drugim przyjściu Chrystusa. Wersety od 1 do 4 mówią o pierwszym przyjściu Chrystusa, wersety od 5 do 10 mówią o drugim przyjściu Chrystusa. I my możemy to proroctwo rozumieć w ten sposób tylko dzięki temu, że mamy perspektywę Nowego Testamentu, że mamy perspektywę tą, która nam daje Boże Słowo, jak gdyby uzupełnione o Nowy Testament i wydarzenia po drugim przyjściu Chrystusa. Teraz patrzcie, wydarzenia po drugim przyjściu Chrystusa, czyli po tym, kiedy Antychryst zostanie zabity tchnieniem jego ust, kiedy bezbożnik zostanie zniszczony, przychodzi po raz drugi Chrystus Król, panowanie Chrystusa w sprawiedliwości i prawdzie i będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. Nastąpi odrodzenie ziemi pod panowaniem Chrystusa i to, co czytaliśmy, wilk będzie gościem aż do wersetu którego? Aż do wersetu 9. Bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Narody poznają Boga. I kiedybyśmy teraz to jeszcze porównali z Księgą Objawienia, rozdział 20, wersety 1 do 6, tam jest opisane królestwo, ustanowione królestwo, które zaistnieje po przyjściu Chrystusa. Żeby skomplikować, to nie jest jedyna możliwa wykładnia, ale to jest wykładnia, która jest mi bliska. A lata spędziłem nad nią, która jest mi bliska. Ona jest spójna z tym, co mówią prorocy i spójna z tym, czego później naucza Nowy Testament. I co będzie dalej po tym okresie? To trzeba dalej czytać Izajasza. Bo jeśli myślimy, że o nowym niebie i o nowej ziemi wspomina dopiero Nowy Testament, to jesteśmy w błędzie. Nowe niebo i nowa ziemia są omówione w dwóch rozdziałach Izajasza, 65 rozdział i rozdział 66. To Izajasz wprowadza wizję nowego nieba i nowej ziemi, później kontynuowaną w Nowym Testamencie. To tam się ona pojawia. Tak naprawdę to wszystko, co wprowadza Nowy Testament, gdzieś wcześniej już się w jakimś zarysie pojawiało w Starym Testamencie. Tam było o tym wspomniane, tam było o tym w jakiś sposób zapowiedź tego, a później mamy wypełnienie. Reasumując, to już mam chyba wnioski, Chrystus Pomazaniec, Jahwe, przyszedł pierwszy raz, by odkupić ludzi i przyprowadzić ich pod panowanie Boga. To jest ta pierwsza emanacja królestwa. Chrystus dokonuje odkupienia i przyprowadza nas pod panowanie Boga. To jest dzisiaj. Aktualnie poprzez uwierzenie w Ewangelię o Królestwie Chrystus ustanawia panowanie Boga w naszych sercach. Rozdziały Izajasza 11 od 1 do 4 realizują się w naszym życiu. Ale będzie powtórne przyjście Chrystusa Króla. To dopełnienie proroc Starego Testamentu, ustanowienie widzialnego Królestwa Bożego na ziemi, aż do nastania nowej ziemi i nowego nieba. Mamy jeszcze drugie przyjście Chrystusa, tak jak jest opisane w Objawieniu Jana, czytałem to w 19 rozdziale. Oto król na białym koniu przychodzi, król królów i pan panów. I mamy dopełnienie jego władzy, jego mocy, jego panowania. A wszystko to jest spójne z tym, co Pan Jezus nauczał o Królestwie Niebios. Oto przyszedł król, zabili go, wyrzucili go. On odszedł, ale on powraca i ustanawia swoje królestwo, moc, władzę i panowanie. Chciałbym powiedzieć dziękuję za uwagę, ale jeszcze nie powiem. Jeszcze chwilę. Chciałbym was zaszczepić to, abyście stali się wiernymi czytelnikami Biblii. Biblia naprawdę jest interesująca i może być czymś, co wzbudza w nas pewną pasję. To nie musi być tak, że chodzimy do kościoła, mamy obowiązek i nakaz czytania Biblii.
To jest bardzo słabe. Jeżeli rozkochacie się w Biblii, będzie ona waszą rozkoszą, tak jak mówi psalmista w psalmie 119. Będzie waszym miodem, będzie waszym chlebem. Jeżeli się z tym rozkochacie, to będziecie to robić z przyjemnością. Jak będziecie to robić z przyjemnością, to będziecie lepiej Boże Słowo znali. Jak będziecie je lepiej znali, to będziecie w stanie sobie w swojej głowie poukładać to, na przykład o czym ja mówię, albo o czym mówią inni ludzie, którzy staną przed wami. Będziecie mieli możliwość zweryfikowania to, co czytacie w książkach. Będziecie możliwość mieli zweryfikowania to, co słuchacie w kazaniach w internecie. Będziecie mieli możliwość ustosunkowania się do tego w oparciu o wiedzę, a nie o emocje. Będziecie rozróżniać Bożego sługę od celebryty chrześcijańskiego. Będziecie rozróżniać tych ludzi. Będziecie wiedzieć, kto naprawdę jest sługą słowa, a kto po prostu robi show na scenie. Będziecie to rozróżniać, będziecie to rozumieć. Nie możemy sobie dzisiaj pozwolić na to, że nie znamy Biblii. Nie możemy sobie pozwolić na to, że znamy tylko 4 podstawowe prawdy chrześcijańskie. Po prostu naszym wyzwaniem w dzisiejszych czasach jest znać Pismo Święte. Ja wam tylko pokazałem, jak można przejść przez proroctwo, przez jedno proroctwo, a mamy ich dziesiątki czy setki w Biblii. Możecie spędzić dzisiaj wieczór, popołudnie studiując jakiś jeden fragment Pisma Świętego. Nie z przymusu, nie z nakazu, ale właśnie dlatego, dla swojego dobra i pożytku. Czy nie widzimy, bracia i siostry, że świat zwariował? Mogę użyć jeszcze mocniejsze słów. Czy nie widzimy, że świat wyrzucił Chrystusa na śmietnik? Spakowali go do worka ze śmieciami i wystawili na zewnątrz. Kolejne wiadomości, kolejne informacje przynoszą nam kolejną trwogę i kolejny niepokój. Jak to wszystko się stanie? A każdy dzień, każdy tydzień to coraz większe prawdopodobieństwo jakiejś totalnej po prostu zagłady tej ziemi. Dla nas, bracia i siostry, jest to czas, by swoje życie zanurzyć w Bogu i w Bożym Słowie. Ale równie dobrze możemy się oddać czemuś innemu, kto by się tam Izajaszem przejmował, kto by się przejmował innymi proroctwami, kto by się przejmował innymi tekstami. Przecież wiem, że Chrystus za mnie umarł. Przecież wiem, że mi grzechy przebaczono. Przecież wiem, że Bóg ma plan dla mojego życia. Przecież wiem, że Bóg chce mi błogosławić. Wystarczy? Nie wystarczy. Bo jeśli nie będziesz znał Bożego Słowa, będziesz łupem czasów ostatecznych.